Rozmowa punkt dziewiąta.
Zbigniew Kościk, radny wojewódzki Prawo i Sprawiedliwość, Witaj Nożyczkowski. Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry.
Głos rzeczywiście trochę taki zdarty po tych wczorajszych emocjach sportowych.
Po wczorajszych emocjach. No cieszę się bardzo z taką zaliczką. No chyba będzie trochę prościej.
Czy mówi pan o barażu?
Mówię już o barażu.
Ale siatkarzom też pan tak głośno kibicował, czy już trochę w skrytości takiej
serca? Podobny, rewelacyjny wynik po prostu. Tym chłopakom się to należało. Choć nie ukrywam, że były takie momenty, gdy byłem małej wiary.
A naszym chłopakom z Zielonej Góry nie należy się lepszy stadion przy W69? Nie było panu wstyd, kiedy z wojewodą stał pan wczoraj i kibicowaliście i patrzyliście, tak, tutaj trochę zrobione, tam trochę zrobione, tutaj niezrobione i takie to wszystko...
Myślę, że w jakiejś perspektywie do tego tematu trzeba będzie wrócić. Znaczy, nie wiem, czy pan zauważył, że średnio co 4 lata, czyli jak wybory samorządowe, to wracamy do kwestii tematu W69.
Nie. Myślę, że kibicom ten temat leży na sercu już
kibicom
od dawna.
Tak, ale politykom chyba tak z okazji wyborów, więc no nie chciałbym tu żadnych deklaracji składać, ale myślę, że tak jak pan zauważył przed chwilą, wszyscy ci, których chętnie witamy jako gości. No, bardzo miłe, że pan wojewoda, no przecież osoba z Gorzowa, związana z Gorzowem,
no
był
i tam,
na wczorajszym
stadion w Gorzowie trochę inaczej wygląda.
Ukrywam, że za każdym razem, jak jestem właśnie na stadionie Jancarza w Gorzowie, to zazdroszczę i to mocno zazdroszczę.
Czyja to jest wina? Klubu? Nie wiem, prezydenta miasta? Układu władzy w ogóle jakiegoś tutaj?
Tutaj jest... Wiele takich składników, które wchodzą w to, że tego stadionu dzisiaj nie mamy. Ktoś się lubi, z kimś się innym nie lubi. To tak trochę to zakrawa na taki kabaret, ale faktycznie w zakresie rozwiązania problemu stadionu od wielu lat nie mogliśmy dogadać się po prostu w mieście. Nie było to priorytetem. A szkoda, bo nawet te osoby, które daleko jakby są od sportu żużlowego, od magii tego sportu, no przyznają, że Zielona Góra stoi żużlem, jest rozpoznawalna jako ważny ośrodek żużlowy. No, byłoby totalną tragedią, gdybyśmy w tej elicie żużlowej nie byli w przyszłym roku, ale wierzę, że będziemy.
4 lata Sejmiku Województwa Lubuskiego, kończy się kadencja, można podsumować plusy, minusy. Co się panu w tej kadencji podobało? Tak zapytam. Dlatego, że jest pan w opozycji. Także oczywiście zaraz będzie też długa lista.
No, mam chwalić panią marszałek Platformy Obywatelskiej.
Nie, może pan powiedzieć,
wyborami.
Że podobały się panu przerwy na kawę na przykład podczas
obrad sesji. Kawa była dobra, to prawda. Kawa była dobra. Ja myślę, że generalnie to poza pierwszym momentem jakby tworzenia takiej dosyć dziwnej koalicji sejmikowej, później ta kadencja była stosunkowo spokojna. Coś jest z tej naszej lokalnej Platformy Obywatelskiej, że jak jest długo spokój, to oni zaczynają sobie wymyślać różne takie zabawy polityczne.
Tam też była kwestia tąpnięcia związanego z wynikiem wyborów parlamentarnych.
Ale pan doskonale pamięta, że były zdjęcia już dotyczące przyszłej koalicji. Ktoś tam miał być, ktoś miał nie być, prawda? Jakieś totalne zawirowania.
No, miały być też tłumy radnych, którzy przechodzą do Prawa i Sprawiedliwości i przejmowanie władzy przez PiS.
Tłumy przy założeniu, że Sejmik liczy 30 osób, to raczej nie mogło być, ale parę transferów mieliśmy w tej kadencji. No to jest chyba taka przypadłość każdej. Generalnie źle się stało, że Prawo i Sprawiedliwość nie partycypuje w władzy regionalnej, bo myślę, że szereg tych różnych kwestii udałoby się rozwiązać szybciej. Dzisiaj o nich się rozmawia, dzisiaj się gdzieś tam pokazuje jako pewien problem relacji samorząd-rząd. Można było to rozwiązać, ale myślę, że panie redaktorze, ten piękny scenariusz zrealizujemy po wyborach.
Dobrze, a zgodzi się pan z takim zdaniem, że żyjemy w zielonej krainie nowoczesnych technologii. Unijne fundusze wykorzystujemy najlepiej w kraju. Wszyscy zazdroszczą nam innowacyjności. Rozwijamy ośrodki zdrowia, by zapewnić Lubuszanom profesjonalną opiekę.
No, panie redaktorze, w zasadzie to ja teraz słyszę ten rechot naszych słuchaczy, którzy słuchają takie rzeczy z naszej szacownej rozgłośni zielonogórskiej. No oczywiście, pic na wodę, fotomontaż po prostu. No, panie redaktorze, prosta sprawa. Mamy promy. w XIX wieku Niemcy nimi się
poruszyli. Nie lubi pan jeździć promem?
To są te nowoczesne technologie.
To
są te
nowoczesne technologie. To jest taka chwila zatrzymania się, zachód słońca.
Mamy niepowtarzalny... No dobrze, jeszcze rowerek. Bardzo dobrze. Mamy niepowtarzalną szansę. Nawet w pewien sposób możemy używać czasu przeszłego, już dwukrotnie dzielimy środki unijne. Vis-a-vis Zielonej Góry, parę kilometrów. Mamy kolejne przeprawy promowe. To są rzeczy żenujące. Radość z tytułu tego, że lotnisko w Babimoście odprawiło 70% więcej pasażerów niż rok. Okej, no ale to trzeba naszym słuchaczom powiedzieć, że cały czas mówimy o jednym połączeniu. To jest najmniejsze lotnisko czynne w Unii Europejskiej. Więc to są sytuacje, no, a tu się napompuje taki balon, że człowiek nieraz zastanawia się, czy żyje na pewno w tym regionie.
Więc musiał przyjechać premier i obiecać 3 mosty w Lubuskiem.
To trzeba zrobić. To trzeba, ale to o czym my mówimy? No po prostu no, wracamy, no przecież no, wracamy do XIX wieku, do tych powiedzmy funkcjonujących w regionie rozwiązań, które wtedy były. No to przecież nie możemy się...
Nie przekonywuje pana wizerunek pani marszałek, która zaprasza na kongres gospodarczy
pani marszałek,
na każdym skrzyżowaniu.
Tak. Ja myślę, że ma bardzo słabych doradców. Nie chcę mówić, ale były już takie kasusy z przeszłości, kiedy miasto było zarzucane billboardami, jak pamiętam, w kolorze czerwonym. Okazało się, że ta formacja nie przekroczyła progu wyborczego, więc to się nie przekłada. Nie? Można stosować zasady jakiegoś marketingu politycznego, okej, można pewne rzeczy promować, okej. Ja myślę, że pani marszałek jakby poszukała, to by pewne elementy pozytywne znalazła, no ale nie można ludzi oszukiwać, bo to jest po prostu, nawet bym powiedział, ponad propagandę przedwyborczą.
A dlaczego Zbigniew Kościk nie zaprasza na przykład z billboardu do studiowania na Uniwersytecie Zielonogórskim? Nie wierzy pan w moc uniwersytetu, w jakość kształcenia?
Ja wierzę w moc uniwersytetu, ale nie wiedziałem, że magnificencja rektor, mówię to z perspektywy dzisiaj 1 października, początku roku akademickiego, no jest tak w takich relacjach tylko z jedną formacją polityczną. To się sytuacja powtarza w poprzednich wyborach, ale tym razem parlamentarnych były podobne zachowania. Panie redaktorze, szanowni państwo, w wielu sprawach się różniliśmy. Choć mówię, to była kadencja stosunkowo spokojna, ale były pewne imponderabilia takie, kluczowe, wobec których potrafiliśmy mówić jednym głosem. Jednym z tych elementów była przyszłość Uniwersytetu Zielonogórskiego, jedynej uniwersyteckiej uczelni w perspektywie zmian ustrojowych. Bardzo ważne jest to wsparcie samorządu i zarówno rektor, jak i władze uniwersytetu zawsze mogły liczyć na to, że 30 radnych głosowało tak, jak...
Mamy sytuację, tak, samorząd wspiera uniwersytet, tak, uniwersytet wspiera panią marszałek
z nazwiska. Panią marszałek z nazwiska, nie wiem, mógłby, jeżeli pan rektor czuje taką potrzebę, no podziękować wszystkim radnym na przykład, przewodniczącemu sejmiku, no to zostało zupełnie...
Jakieś wspólne zdjęcie,
tak,
prawda?
Ale
by się zmieścił.
Każdy, 30 radnych by się zmieściło. Tak. No ale tych historii oczywiście z billboardami w ostatnim czasie, no to można by powiedzieć, że nie ma ulicy w Zielonej Górze, żeby pani marszałek nie zachęcała do czegoś.
Trochę o samej Zielonej Górze w kontekście wyborów samorządowych zbliżających się, bo mieliśmy dwa sondaże sprzed tygodnia dla Rzeczpospolitej. Był Iwris, teraz Gazeta Lubuska przeprowadziła własne badanie. Wynika z nich, że obecnie urzędujący prezydent ma około 50% poparcia. Kontrkandydaci w sumie drugie tyle, niemalże. Pytanie to, czy będzie druga tura? Pytanie, jak pan widzi szansę ewentualnych kontrkandydatów Janusza Kubickiego?
Panie rektorze, ten moment kampanii, on jest cały czas, jakby ta sytuacja się rozgrzewa. To nie jest tak, że już finalizujemy, że wybory są za dwa dni.
Jest dynamicznie.
Jest dynamicznie. Ja myślę, że to, o czym wszyscy w zasadzie mówią, czyli czy będzie druga tura, czy jej nie będzie. No to tutaj jest to zasadnicze pytanie. Wierzymy w dwa elementy, że po pierwsze nasz kandydat kandydat będzie miał przynajmniej drugi wynik, mówię o Piotrze Barczaku w mieście, no i że ta druga tura będzie i że Piotr będzie w tej drugiej turze.
Pamięta pan 2002 rok, kiedy to pan był architektem, jednym z architektów, żeby nie powiedzieć sprawcą prezydentury Bożeny Ronowicz i jej zwycięstwa z Zygmuntem Listowskim. Tam była sytuacja, mówi się, że podobna w kontekście elektoratu negatywnego, który urzędujący prezydent miał, i nagle osoby, która pojawia się i zaskakuje wynikiem.
Byłoby to dosyć ciężkie porównanie, przyznam szczerze. Zupełnie inne czasy, też zupełnie inni kandydaci. Też mamy dzisiaj zupełnie jakby inny obraz funkcjonowania Zielonej Góry. No, choćby w tej kwestii dotyczącej środków unijnych, prawda? No, wtedy nie mieliśmy tych
nie
środków.
Nie było tych pieniędzy.
Myślę sobie też, że trochę w 2002 roku, tak, te kwestie dotyczące obozu SLD, ówcześnie sprawującego władzę, zostały zlekceważone. No, tam była nie tyle presja na wynik, ile pewność, że ta prezydentura panu Listowskiemu się należy.
Drugi raz tego błędu nikt nie popełni?
Myślę, że nie. Myślę, że to... Zresztą no, było to wydarzenie wtedy w skali kraju. O tym pisały najważniejsze dzienniki, tygodniki. Faktycznie pełne zaskoczenie. Myślę też, że takim plusem była jakby nowość kandydatki, nieznanej zupełnie, jakby tworzonej od podstaw, pani prezydent Bożeny Ronowicz. No dzisiaj te nasze sztaby są zupełnie w innym miejscu. Trochę ta polityka, ten przekaz się zmienił i myślę, że te dwie kwestie, o których mówiliśmy przed chwilą, czyli po pierwsze, czy liczę na to, że czy będzie druga tura, i po drugie, żeby Piotr Barczak miał ten drugi wynik, to są na dzień dzisiejszy zadania naszego
sztabu.
Dobrze,
a co musi zrobić kandydat Prawa i Sprawiedliwości w drugiej turze, żeby przekonać tych, z którym PiS-owi nie jest po drodze?
Trzeba rozmawiać. Panie redaktorze, wczoraj na poprzednim też żużlu robiliśmy sobie apolityczne, ponadregionalne często zdjęcia na Facebooka. Myślę, że jeżeli się nauczymy rozmawiać ze wszystkimi, jeżeli też takie odium siła złego na jednego, nie? Wszystko, aby nie PiS, udałoby się zneutralizować wśród naszych, ja nie mówię konkurentów, przyjaciół politycznych po prostu.
Partnerów
politycznych, jak najbardziej. To moglibyśmy osiągnąć cel i poparcia ewentualnego Piotra Barczaka w drugiej turze, ale szerzej, patrząc na region, moglibyśmy stworzyć zdolności koalicyjne, na które nam bardzo po prostu zależy, bo wiemy, że my nie jesteśmy województwem podkarpackim. Tutaj nie będziemy mieli 80% poparcia, co mówię, niestety.
Do kogo puścił oko Zbigniew Kościk, tego przynajmniej na razie nie wiadomo. Ja bardzo dziękuję za rozmowę. Radny Wojewódzki Prawa i Sprawiedliwości był naszym gościem. Dziękuję.
Miłego dnia i tygodnia. Życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję. Do widzenia.